Drodzy, chciałbym dzisiaj podzielić, otworzyć taki cykl, nie wiem, czy to będą dwa, czy może nawet trzy takie wykłady, a chciałbym mówić na temat duchowego rozeznania. Chciałbym omówić podstawowe zasady weryfikowania nauczania w Kościele. Wiele się dzieje we współczesnym Kościele, zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. I dlatego potrzebujemy pochylić się nad Bożym Słowem i zadać sobie pytanie, w jaki sposób mogę weryfikować to, co słyszę. Żyjemy w epoce, w której wyrażanie opinii stało się nałogiem. I myślę, że każdy z nas doświadcza tego. Jest tylu ekspertów, wystarczy otworzyć internet, wejść na jakikolwiek stronę i już widzimy, że są setki opinii, czasami wręcz agresywnych. W tym strumieniu opinii doświadczamy wypowiedzi ludzi często nieprzygotowanych, którzy dominują z ogłuszającą pewnością siebie. Wypowiadają się jak eksperci. Natomiast ci, którzy studiowali, którzy zgłębiali temat, wycofują się i milczą. To staje się taką odwróconą rzeczywistością, w której błąd udaje rację, a wątpliwość mylona jest ze słabością. Uważamy pewną zasadę, iż pewniej ktoś mówi, tym chętniej jest słuchany. Jest to znany błąd poznawczy, w którym osoby o niskich kompetencjach w danej dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, ponieważ nie są świadomi własnej wiedzy. Coś wiedzą, ale nagle stają się ekspertami. I często oni krzyczą bardzo głośno, bardzo wyraźnie. Podczas gdy osoby faktycznie posiadające głęboką wiedzę i umiejętności są zazwyczaj bardziej świadome złożoności tematu i często zaniżają ocenę swoich kompetencji. To można zauważyć w wypowiedziach ludzi naprawdę takich mądrych, wykształconych. Oni nigdy nie mówią w sposób taki stuprocentowy pewny. Myślimy, obserwujemy, zauważamy, ale rzadko słyszymy, tak jest, na pewno. Są to ludzie, którzy dopuszczają, że mogą nie wszystko wiedzieć. I dlatego jest to, myślę, bardzo, bardzo ważne. Zjawisko to nazwane jest, czy funkcjonuje pod nazwą efektu Dunninga-Krugera. Możecie sobie w internecie poczytać więcej na ten temat. To zjawisko pochodzi od nazwisk właśnie tych dwóch uczonych, którzy zdefiniowali to. W niekompetencji pewność siebie zastępuje treść. I nieważne, że treść wypowiedzi jest płytka, wystarczy odpowiednia forma, ton głosu, charyzma. Ignoranci mówią jak mistrzowie. Główna ich uwaga skupiona jest na formie, a nie na treści. Treść ma w tym przypadku taki drugoplanowy charakter. I drodzy, tak to wygląda na ogół, jeśli chodzi o media, o to, co dzieje się wokół nas. Ale musimy sobie zadać pytanie, a co z Kościołem? Jak to wygląda w Kościele? Żyjemy w epoce wirtualnej przestrzeni, gdzie wzajemnie przenikają się różne kierunki duchowego nauczania. I myślę, że co do tego jesteśmy zgodni. Wystarczy wpisać jakiś temat, kim jest Duch Święty i już masz całą listę i to czasami tak bardzo sprzecznych nauczań. Ma to ogromny wpływ na rozwój współczesnego Kościoła, również i na tego lokalnego, również ma wpływ na nasz Kościół. W Kościele możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie nauczycieli. To jest takie potoczne określenie, ale myślę, że bardzo mądre, gdzieś wiele lat temu usłyszałem, bardzo mi się to spodobało. Powiada tak, jedni mówią, co wiedzą, a drudzy wiedzą, co mówią. taka sprzeczność, ale jest w tym głęboka prawda. I te dwie kategorie, te dwie grupy nauczycieli, kaznodziejów możemy spotkać w Kościele. Pierwsza grupa to oczywiście ignoranci. Ludzie, którzy myślą, że wiedzą, wypowiadają się w rzeczach, ale nie do końca tak jest, czy musi być. Drudzy natomiast są przygotowani, doświadczeni i kiedy stają za kazalnicą, wiedzą, co mówią. Ponieważ dzielą się czymś, co przeżyli, czymś głębokim. I teraz proszę, otwórzmy drugi list do Tymoteusza, 4:3. I tutaj czytamy słowa ostrzeżenia. I myślę, że one są szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, tak napisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Paweł opisuje ludzi, którzy nie są zainteresowani dogłębnym poznawaniem prawdy Bożego Słowa. Mamy tutaj bardzo ciekawą prawidłowość, którą określa apostoł Paweł. Słuchacze ignoranci lgną do nauczycieli ignorantów. To jest niesamowite. Taka postawa, musimy sobie jasno powiedzieć, to otwarcie drzwi do duchowego zwiedzenia. Musimy zadać sobie ważne pytanie, jaka jest moja odpowiedzialność jako chrześcijanina w tym zakresie? Czy mam jakąś odpowiedzialność? Czy należy rozłożyć ręce, powiem, no cóż ode mnie zależy? Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Apostoł tutaj jasno się wyraża, mówi umiłowani, czyli mówi do kogo? Do pastorów, do nauczycieli, mówi do Kościoła, mówi do mnie i do ciebie, mówi do każdego z nas. Mówi umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. Wiecie, w Kościele mamy to jest zarówno błogosławieństwo, ale i słabość, czasami taką naiwną wiarę. Ale Biblia mówi jednoznacznie, żebyśmy byli czujni w tym wszystkim. Szczególnie, kiedy wchodzimy w jakiś nowy obszar, jakieś nowe nauczanie, jakaś nowa książka, która mówi o nowych rzeczach. Ja się boję, znaczy boję, może złe słowo, ale mam respekt, mam taki dystans do nauczycieli czy do książek, w których się mówi o nowych rzeczach w Kościele. Nie ma nowych rzeczy. Wszystko już było, jest i będzie. I to cechuje Kościół, który funkcjonuje od 2000 lat. My możemy tego nie widzieć, możemy to nie rozumieć, możemy tego nie przyjmować, ale to jest od 2000 lat. I mówienie, że coś nowego Bóg przygotował, uważam, że jest błędem. Wszystko już jest i apostoł Paweł o tym mówił wyraźnie i w ostatnią niedzielę, kiedy ostatnio usługiwałem, mówiłem na ten temat. Każdy z nas ma obowiązek weryfikować to, co wchodzi do twoich uszu. Kiedy słuchasz zwiastowania, kiedy czytasz książkę, kiedy przez internet oglądasz jakiegoś wykładowcę, jakąś konferencję, twoim obowiązkiem jest być czujny i badać duchy. Badać, czy to jest z Boga, bo może to wcale nie być. I mamy do dyspozycji takie cztery podstawowe kryteria weryfikacji nauczania w Kościele. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się pierwszemu, pozostałe pozwolę sobie, jeśli będę miał możliwość usługiwania, powiedzieć na kolejnych wykładach. I pozwólcie, że przytoczę te cztery kryteria. Pierwsze, czy Jezus Chrystus i Jego dokończone dzieło jest w centrum zwiastowanego, głoszonego słowa? bardzo ważne kryterium. I to jest właściwie pierwsze, jako numer jeden. Kto, co jest przedmiotem zwiastowania? Wiecie, czasami słyszałem kazanie na przykład na pogrzebie, gdzie kaznodzieja przez 40 minut mówił, ale nawet nie wspomniał o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Myślę sobie, przecież to najlepsza okazja, żeby zebranym ludziom powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i zmartwychwstał. Nie, obiadolił o różnych rzeczach, o cierpieniu, o smutku, nie wiadomo o czym, 40 minut. Czekałem na ten moment, mówię, kiedy wreszcie przejdzie do sedna, do tematu. Nie przeszedł. Drugie, czy przesłanie jest zgodne z Bożym Słowem? Czy przesłanie, które słyszę, jest zgodne z Bożym Słowem? Duch Święty nie działa przeciwko sobie. I o tym więcej porozmawiamy na następny raz. Czy usłyszane przesłanie wnosi pokój do serca słuchacza, odbiorcy? Kiedyś w naszych kręgach tutaj wierzących, jeszcze ja pamiętam 40 lat temu, pewnie Seweryn też jeszcze będzie z Marysią pamiętał, było takie powiedzenie, nie odpoczywam w tym, albo odpoczywam w tym. I o tym sobie też więcej powiemy, bo to określenie ma głębokie znaczenie. I ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy to, co słyszę, to, co odbieram, odpoczywam w tym. I czwarte kryterium, jakie są skutki tego przesłania? Czy to buduje zbór, czy może powoduje rozłam? To są owoce, to są skutki, które możemy oglądać po czasie. One często na początku są niewidoczne, ale po pewnym czasie zbór pęka i takie rzeczy miałem możliwość oglądać. Nowe nauczanie, coś nowego, rewolucja w zborze, ale potem okazało się, że ten zbór przestał istnieć albo się podzielił. Rozłamy, kłótnie, awantury, walka. Jedno przesłanie czasami powoduje takie rzeczy. A więc jak widzimy, mamy pewne kryteria, one to nie wyczerpuje, ale to jest ta podstawowa lista, którą warto mieć zawsze przed oczyma, kiedy słuchasz zwiastowania. Przejdźmy do tego pierwszego kryterium. Czy Jezus Chrystus i Jego dokończone dzieło jest w centrum głoszonego przesłania? Otwórzmy drugi list do Koryntian, 4:5. Albowiem nie siebie samych głosimy, napisał apostoł Paweł, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Chrystusa. Jedno zdanie, a jakże głęboka treść. Zwiastowane słowo służy do głoszenia wielkiej prawdy o Jezusie Chrystusie. Że On jest kim? Panem. On jest Panem. I myślę, że nadejdzie, jestem pewien, że nadejdzie dzień i to słowo nabierze głębokiego znaczenia dla każdego człowieka. Zobaczymy Stwórcę Wszechświata, Pana Panów, Króla Królów, w Jego chwale, w Jego majestacie. I wielu ludzi na blask Jego chwały nie będzie w stanie ostać się, stać przed Nim. Nas Bóg przygotowuje do tego, abyśmy z radością weszli do Jego chwały. Ale dzisiaj ważną rzeczą jest, abyśmy mieli tą świadomość, że w centrum zwiastowania Bożego Słowa jest Jezus Chrystus. Jest Pan Panów i Król Królów. Jeśli tego nie ma, to coś jest nie tak. To w mojej głowie zapala się co najmniej żółta kontrolka, a czasami nawet czerwona. Co jest nie tak? Dlaczego ten kaznodzieja nie postawił, nie wstawił w centrum swojego zwiastowania Syna Bożego? Przecież On jest najważniejszy. I oczywiście tutaj należy powiedzieć Jego dokończonego dzieła, doskonałego dokończonego dzieła. Gdyby nie krzyż Chrystusa, gdyby nie Jego przyjście, śmierć i zmartwychwstanie, daremna nasza mowa. Zgadzacie się? Byśmy sobie posiedzieli, pośpiewali, pokiwali głowami, pobiadolili. Może nawet nie wiedzielibyśmy, po co tutaj jesteśmy. ale to właśnie Jego śmierć i zmartwychwstanie spowodowały, że ty i ja dzisiaj jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest bardzo ważne, żeby to się przewijało w zwiastowaniu Bożego Słowa. Jeśli tego nie ma, niechaj zapali się w twojej głowie przynajmniej żółta lampka, żółta kontrolka. Drodzy, tutaj jest również mowa o roli sługi Słowa Bożego. Apostoł Paweł to pięknie powiedział i do tego jeszcze wrócimy przy drugim punkcie. Powiada o sobie zaś, myśmy sługami waszymi dla Jezusa, dla Chrystusa. Połączył to, bo Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I Paweł powiada z pokorą, myśmy sługami. Tylko sługami. To z łaski Bożej możemy stać i opowiadać wam o tych wielkich dziełach. I to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o słuchanie jakiegoś kaznodziei. I teraz, drodzy, chciałbym, abyśmy przyjrzeli się troszeczkę apostołom. W jaki sposób? Co oni podkreślali w swoich wygłaszanych kazaniach czy w listach? Tutaj generalnie mamy listy. Jest też trochę w Dziejach Apostolskich, ale to są takie skróty, fragmenty tego, co zapewne mówili. Ale przyjrzyjmy się, co jest w listach. Przykład Pawła. Pierwszy do Koryntian 2:1. Paweł powiada tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwa Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch z dużej litery i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Warto zwrócić uwagę, że Kościół w Koryncie został założony przez apostoła Pawła podczas drugiej wyprawy misyjnej w około 51 roku. Wkrótce po wizycie w Atenach. Możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich. Musimy stwierdzić, że upłynęło już trochę czasu, czy sporo czasu, od momentu, kiedy w Damaszku apostoł Paweł nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Miał już za sobą pierwszą podróż misyjną. Można też czytać o tym, że był w wielu zborach, kilku zborach, był nauczycielem, a więc miał już spore, miał już ogromne doświadczenie w poznaniu Bożej łaski Pana Jezusa Chrystusa. Możemy też stwierdzić, że był już doświadczonym sługą Bożym. Ale co czytamy w pierwszym wersecie? Nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwa Boże. Paweł mówi, tak nie przyszedłem do was. Widzimy tutaj w jego postawie co? Ogromną pokorę. To, co wcześniej czytaliśmy, jesteśmy sługami dla was w Chrystusie. Z tą pokorą przyszedł do Koryntu. Niesamowicie. Przybyłem do was, powiada, w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Widzimy w jego postawie taki brak pewności siebie. Czasami sobie tego nie wyobrażałem. Mówię, jak Paweł, taki twardy gość, wiedział, co robi. Nie. Tutaj mówi wyraźnie. Przybyłem do was w wielkiej trwodze. Pewnie, gdy miał stanąć i opowiadać o Chrystusie, miał trwogę. Czy zdołam, czy wypełnię zadanie, do którego Bóg mnie powołał? Czy w sposób jasny, wyraźny przedstawię to? W słabości i w lęku. Brak pewności siebie. On nie opierał się na sobie, kiedy stawał jako apostoł, jako ten, który zwiastuje Ewangelię. On opierał się na Duchu Świętym i o tym czytaliśmy, aby objawiała się w nich moc, Duch Święty i moc. A więc widzimy odmienną postawę od tego, co świat oferuje. Świat stawia na człowieka, na jego błyskotliwość, inteligencję, filozofię. To wszystko, czym świat dysponuje. Paweł mówi, to wszystko odrzuciłem. Po prostu przyszedłem do was z lękiem, z niepokojem, z trwogą, ale w modlitwie i w zaufaniu, że Duch Święty mnie użyje. I użył. Zbór w Koryncie, jak wiemy, był taki znaczący w historii Kościoła. I to jest postawa apostoła Pawła. A co mówi Piotr? 1 Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Mamy podobne podejście, podobne spojrzenie, inne słowa. Jeśli kto usługuje, niech mówi zgodnie z Bożym Słowem. Jeśli kto naucza, przepraszam, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą. A więc nie opieraj się na sobie, napisał Piotr, ale opieraj się na Duchu Świętym. On cię poprowadzi, on cię użyje. Musisz stanąć w wolności i w ufności, że on to uczyni. Kogo Piotr stawia w centrum swojego zwiastowania? Uwielbionego Jezusa. I kiedy czytamy listy Piotra, do czego zachęcam, listy Pawła, do czego zachęcam, widzimy, że w centrum ich nauczania jest kto? Jezus Chrystus i Jego dokończone dzieło. I nie może być inaczej. Kiedy kaznodzieja odchodzi od tej zasady, popełnia ogromny błąd. Bo nie tylko sobie szkodzi, ale również i Kościołowi. Apostoł Jan. 1 Jana 1,1. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z kim? Z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Co czyni Jan? Dokładnie to samo. Mówi, centrum zwiastowania Ewangelii, centrum zwiastowania Bożego Słowa jest Jezus Chrystus. Używając pięknych słów. Bardzo mi się podoba ten wstęp do pierwszego listu Jana. Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, to wam zwiastujemy. A co widzieli? Widzieli Syna Bożego. Byli z Nim przez 3,5 roku. Słuchali Go, obserwowali Go, pytali Go o różne rzeczy, popełniali głupoty, chociaż Jan chyba ich najmniej popełnił. Był takim szczególnym uczniem Pana Jezusa. Zresztą Biblia mówi, że był umiłowanym uczniem Pana. I teraz Syn Boży jest po prawicy Ojca, a oni zostali na ziemi. I mówi, naszą powinnością jest wam o tym opowiadać. To, co widzieliśmy. A więc widzimy, że w przypadku apostołów, i proszę, prześledźcie sobie nauczanie poszczególnych apostołów i zauważycie tą zasadę. W ich nauczaniu Jezus Chrystus był centralnym punktem, postacią, o której mówili. I inaczej być nie może. Jeśli jest inaczej, to jest to błąd. może nieświadomość człowieka, który naucza, ale jesteśmy za to odpowiedzialni. Jakub napisał, że niech niewielu z was zostaje nauczycielami, ponieważ poniesiemy większą odpowiedzialność przed Bogiem. Bo jeśli ja jestem zwiedziony i mam dostęp do kazalnicy i zacznę was nauczać i przekazywać wam moje zwiedzenie, prawdopodobnie przyjmiecie to, no bo nasz pastor, tak? A skoro nasz pastor, to tak musi być. Ale tak wcale nie musi być. Bardzo takim mocnym ostrzeżeniem, o tym też ostatnio mówiłem, są słowa apostoła Pawła w liście do Galacjan, który powiada, gdybym i ja przyszedł i głosił wam Ewangelię odmienną od tej, którą wam głosiłem, nie słuchajcie mnie. A więc zakładał, że może być zwiedziony. I musimy badać, musimy uważnie słuchać. I ta pierwsza zasada ma ogromne znaczenie. Chrystus w centrum. Jeśli nie ma mowy w kazaniu o Chrystusie, to jest to stracony czas. Bo On jest godzien wszelkiej chwały, uwielbienia i o Nim opowiadamy. To On jest centrum mojego i Twojego życia, a przynajmniej powinien być. Powinniśmy na Nim się opierać, na Nim budować swoje duchowe życie. On jest naszą siłą, On jest naszą mocą, On jest naszą sprawiedliwością, On jest naszą świętością, On jest naszym życiem. I inaczej nie będzie. Wróćmy na chwilę do 2 Koryntian 4:5 i podsumujmy. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Każdy, kto pragnie być nauczycielem w Kościele, i tutaj nie chciałbym powiedzieć, że to miejsce jest miejscem nauczania. Co niedzielę, co środę uczymy nasze dzieci. I każdy, kto tam staje do służby, jest nauczycielem. I przekazujesz coś, mówię w tej chwili do nauczycieli. Musimy przyjąć zasadę jako kluczową w swojej służbie, że Jezus jest w centrum nauczania. On jest centrum Ewangelii. I drodzy, możemy tutaj mówić też o liderach młodzieżowych, liderach grup domowych, ale tak naprawdę jesteś nauczycielem dla swoich dzieci. I ty przekazujesz im najwięcej. I możesz to zrobić w błędny sposób. Często nasze dzieci patrzą poprzez pryzmat tego, co robimy. Nie tylko tego, co mówimy. No tak, tato tam sobie coś mówi. Ale to, co robimy. I one, tata mówi o tym, że Jezus jest w centrum mojego życia i przypatrują się, czy tata rzeczywiście tak postępuje. Czy jak ma problemy, to wyrywa włosy z głowy, czy się modli, tak? Podstawowa okoliczność. Moglibyśmy tutaj mówić o wielu rzeczach. Byłem teraz kilka dni w rodzinie mojej córki, tam mam dwóch wnuków i widziałem, jak mnie obserwują. Dziadek, pastor. Co on takiego robi? To jest ważne. Pamiętajmy o tym. To nie jest tak, że dzieci tam sobie żyją swoim życiem. One nas obserwują. I to, co my robimy, one będą to pomnażać. Jeśli robimy we właściwy sposób, to będziemy oglądać rezultaty w ich życiu. Jeśli robimy to w niewłaściwy sposób, one to również pomnożą i pójdą dalej, pójdą w dół. Druga myśl, którą chciałbym podkreślić w tym fragmencie, to głoszenie słowa nie służy do promowania kaznodziei. Dzisiaj wielu, może duże słowo, ale są kaznodzieje, którzy chcą wypłynąć i o tym za chwileczkę więcej powiemy. Ale apostoł Paweł tutaj jasno określał, mówi, jesteśmy sługami. Nie jesteśmy po to, żeby budować swój imidż, swoją chwałę, popularność w Kościele czy poza nim. W jaki sposób możemy szybko promować siebie w Kościele? Jest taka pewna prawidłowość. Jak widzimy, nie trzeba być ekspertem w dziedzinie teologii, nie trzeba dogłębnie studiować Bożego Słowa. Należy popracować nad formą, nad charyzmą, aby towarzyszyło wrażenie pewności siebie. I możemy to zauważać u niektórych kaznodziejów również i w naszym kraju. Następnie zająć się jednym z co najmniej trzech tak zwanych cudownych tematów. Jakie to tematy? Zdrowie, sukces, finanse. Znacie to? To są tematy, na które każdy człowiek stawia uszy. Niektórzy szybko wracają im z powrotem, ale gdzieś to jest, gdzieś to dotyka każdego z nas. I kiedy tak zastanawiałem się, ile gotów jest zrobić człowiek, który jest chory. I lekarze mu powiedzieli, dla Pana nie ma już żadnej nadziei. Nie mamy leku dla Pana. Jest gotów jechać na wiele konferencji, na których słyszy, że Bóg uzdrawia. Zgodzicie się ze mną? A gdy mam niedostatek, wiążę koniec z końcem i słyszę, że jest konferencja, jak zostać bogatym? Nośny temat. Czy jakiś inny jeszcze, jak osiągnąć sukces i tak dalej, i tak dalej. Są to tematy nośne, na których buduje się imidż, buduje się osobowość w Kościele, ale często za tym kryje się przynajmniej manipulacja. Ja kilku takim kaznodziejom się przyjrzałem bliżej i nie chciałbym być w ich skórze, kiedy staną przed Bogiem. Bo zdadzą sprawę z każdego słowa, tak mówi Biblia. I musimy to mieć na uwadze i musimy ważyć swoje słowa, kiedy stajemy i nauczamy innych ludzi w Kościele. Nie możemy budować swoich biznesów. Ja uważam, że jeśli ktoś w Kościele chce promować siebie, powinien próbować sił w polityce, a nie zajmować się służbą kaznodziejską w Kościele. Tam jest miejsce na takie rzeczy. Można naprawdę robić różne rzeczy. Nie wszystkim wychodzi, ale bo tam są inne reguły gry. Ale uważam, że jeśli chodzi o służbę w Kościele, to dla mnie osobiście wzorem jest apostoł Paweł. Pokora, praca ciężka, modlitwa, szukanie, pytanie Pana Boga, bo przede wszystkim ja chcę rozumieć, co mówię, co przeżywam i co chcę przekazać innym. Bo jak ja tego nie rozumiem, no to będzie bełkot, prawda? Ja powiem, wy pokiwacie głowami i pójdziemy do domu. A tu chodzi o to, żebyśmy się budowali, rozwijali, żeby Kościół rósł, wzrastał w Chrystusa. Nie w jakąś filozofię, nie w jakąś teologię, ale w żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. I dlatego On musi być w centrum uwagi. Podkreślam to po raz kolejny. Ewangelia nie służy do zarabiania pieniędzy. Tytus 1,9. I to jest skierowane słowo do usługujących w Kościele. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, słyszycie to? Jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów. Niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli. Kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, oj, ten pierwszy kościół to miał problemy. Teraz takich nie mamy. Nieprawda. Jest ich coraz więcej. Zwłaszcza wśród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, aby nie mówili. I nie możemy powiedzieć, zabraniam ci mówić. Ale możemy powiedzieć w Kościele, nie słuchajcie tego człowieka. On głosi błąd, nieprawdę dotyczącą Boga i Jego łaski. Gdyż oni to całe domy wywracają. Widzicie, co idzie za nauczaniem tych ludzi? Idzie ruina, idzie rozdwojenie, idzie zniszczenie. Nauczając dlaczego, jaki jest powód tego nauczania? Dla niegodziwego zysku, czego nie należy, dodaje apostoł Paweł. Paweł mówi tutaj o niekarnych, pustych gadułach i nazywa ich zwodzicielami. Mówi wprost, mówi czytelnie. Ludzi, którzy robią to nie z miłości do Kościoła, ale z miłości do pieniędzy. Widzicie to? Należy uważać na nauczycieli, którzy w swoich wystąpieniach wiele uwagi poświęcają pieniądzom. I są konferencje, tak jak wcześniej powiadałem, mówiłem, dotyczące właśnie dawaj dziesięcinę, to Bóg to pomnoży. Ja się z tym osobiście nie zgadzam. Ofiara w Kościele jest darem miłości. I kiedy ofiaruję swoją ofiarę w Kościele, nie oczekuję niczego. Po prostu jest to akt mojego serca. Zgodzicie się z tym? I tak powinno być. To nie powinien być jakiś biznes z Panem Bogiem, że ja mu dam, a on to pomnoży i to gdzieś w jakiś sposób wróci do mnie z powrotem. To przestaje być aktem miłości. Tak możemy robić w świecie. Można akcje kupić i oczekiwać, że będą wzrastały. W Kościele po prostu ofiarujemy. Ofiarujesz część swojego wysiłku, swojej pracy z miłości. I to jest właściwa postawa w tym względzie. Z mojego 40-letniego doświadczenia chodzenia z Bogiem, a mam trochę tych doświadczeń, wiem, że jeśli sługa w Kościele odebrał Boży plan i go realizuje wiernie, to Bóg zaopatrzy go we wszystko, co będzie mu potrzebne. I doświadczałem tego w swoim życiu. I wiem, że Bóg błogosławi swoje dzieło. Problem jest w tym, że albo robimy to niedbale czasami, albo robimy swoje dzieło, podpisując to, czy podpinając to pod dzieło Boże. Czasami ludzie wymyślą sobie coś niesamowitego, zaczynają to budować, potem brakuje pieniędzy, potem jest nagabywanie ludzi, daj, bo to trzeba zrealizować. A moje pytanie jest, czy to jest Bożym dziełem? Jeśli ktoś zaprasza cię na weekendową konferencję, której koszt uczestnictwa wynosi na przykład 1500 zł, to nie jedź tam. Bo organizatorzy nie są zainteresowani twoim rozwojem duchowym, są zainteresowani twoim portfelem. Ja rozumiem, że jeśli organizujemy konferencję i podobnie robimy w naszym zborze, staramy się skalkulować koszty związane z uczestnictwem takiej konferencji. Ale to zawsze jest tak wyważone, że praktycznie na tym nic nie zarabiamy, bo Kościół nie zarabia. Zgodzicie się? I to może taka konferencja weekendowa, nie wiem, z noclegiem może kosztować 300 zł, 500 zł, ale jak usłyszałem o pewnej konferencji, że koszt był 1600 zł, powiem wam, w moim wnętrzu serce zadrżało. O co tu chodzi? Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kościół nie jest miejscem, gdzie robimy biznesy. Kościół jest miejscem posługi. I tak jak powiedziałem wcześniej, Bóg nas zaopatruje poprzez ludzi. Bo jeśli zajmiemy właściwą postawę, to Pan Bóg to pobłogosławi. Tak to wygląda, drodzy. I dzisiaj w tym miejscu chciałbym zakończyć. Ja wiem, że to jest ciężki temat, ale chciałbym, abyśmy ten pierwszy aspekt zobaczyli dzisiaj. Jak ważne. Gdy słuchasz zwiastowania, gdy czytasz książkę, gdy jesteś na konferencji, proszę zwróć uwagę, kto, co jest w centrum zwiastowania, w centrum nauczania. To jest pierwsze kryterium, kluczowe kryterium, jeśli chodzi o ocenę tego, czy to pochodzi z Ducha Bożego. Za następny raz, kiedy będę usługiwał tu na tym miejscu w środę, powiemy sobie, czy dane przesłanie, czyli jak weryfikować, czy dane przesłanie jest zgodne z Bożym Słowem. Bo musimy być świadomi, że Duch Święty nie mówi przeciwko sobie, nie czyni przeciwko sobie. Jeśli coś w Biblii zapisał, to to wszystko musi być zgodne z tym, co jest zapisane. Kolejne, czy usłyszane przesłanie wnosi pokój do serca słuchającego. I czwarty kryterium, jakie są owoce tego nauczania. Drodzy, dzisiaj bardzo wam dziękuję. Uczmy się, przyjmujmy, słuchajmy, oceniajmy, weryfikujmy. Nie bądźmy ludźmi bezkrytycznymi. Ja mam takie określenie, że mam takie ograniczone zaufanie. I myślę, że to jest zdrowe określenie. Każdy z nas zawiódł w życiu jako chrześcijanin i wiemy, że potrafimy to ukrywać, potrafimy nawet skłamać, że było inaczej, bo jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym ciele i możemy mieć krytyczny moment w swoim życiu, z którym sobie nie radzimy. Nie mamy odwagi, żeby stanąć przed Bogiem, przed ludźmi i przyznać się do błędu. Dlatego musimy troszczyć się o siebie nawzajem i musimy mieć też pewien, taką rezerwę do siebie, tak? Musimy mieć świadomość, że dziś ten brat czy siostra stoi mocno w Panu, ale jutro może potrzebować wsparcia, pomocy i nie zawsze to, co mówi, będzie prawdą, bo nie ma na przykład odwagi. Bądźmy w tym otwarci, kierujmy się miłością do siebie, ale też bądźmy rozsądni. Bądźmy ludźmi, którzy troszczą się o siebie w taki szczery, pełen miłości sposób. Tak to rozumiem. Przez lata byłem w komisji kontrolującej w kościele. W ogóle to słowo, to określenie nie pasuje. Jak to w kościele, komisja? I powiem wam, widziałem wiele rzeczy, które pobudziły we mnie głęboką refleksję. I zrozumiałem, że jesteśmy w drodze i możemy zawieść. I potrzebujemy, czy to jako członkowie zboru, czy to jako usługujący, potrzebujemy czasami napomnienia, zachęty, korekty, aby pójść we właściwy sposób. Jestem daleki od osądzania. Ja uważam, że każdy z nas sam staje przed Bogiem i czasami przepraszam, bo widzę, że coś zrobiłem nie tak. I myślę, że tak to funkcjonuje w życiu każdego z nas. Uczmy się być pełnymi miłości, pokory, ale też z odwagą powiedzieć: bracie, tu mam niepokój, nie odpoczywam w tym, co powiedziałeś. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.